pod maską.
Witamy w kolejnym odcinku magazynu Pod Maską.
Jakub Gerber
i Adam Sołtysiak. W naszych samochodach, w nowych samochodach jest mnóstwo systemów, które pomagają nam jeździć, bezpiecznie jeździć. Czy to nie jest trochę tak, że te systemy nas usypiają, usypiają naszą czujność?
Trudno policzyć, ile w tej chwili systemów jest dostępnych na rynku i ile systemów taki samochód posiada, dlatego że standardy się coraz bardziej zwiększają, także normy i wymagania Unii Europejskiej są coraz wyższe, w związku z tym praktycznie za chwilę dojdziemy do etapu samochodów totalnie autonomicznych, ale zanim dojdziemy, myślę, do autonomii, no to nadal my jesteśmy, można powiedzieć, operatorem tego samochodu i na razie w Unii Europejskiej kierowca jest odpowiedzialny nadal za to, co się dzieje z samochodem. Z takim najbardziej, myślę, ogłupiającym, albo przez który przestajemy się zastanawiać, to jest taki chyba najprostszy i najbardziej przydatny system asystent znaków drogowych, czyli ten, który pokazuje na przykład, jaki mieliśmy znak przed chwilą, albo jaki znak mamy w tej chwili. Kiedyś bardzo zwracaliśmy uwagę, czy wjechaliśmy w teren zabudowany, czy było przed chwilą 50, czy było przed chwilą 70. W tej chwili możemy po prostu zerknąć na deskę rozdzielczą, na wyświetlacz, czy na zegary, czy ewentualnie na head-up display i sprawdzić, jaka jest aktualnie dozwolona tutaj prędkość. Też trzeba zwracać na to uwagę, mimo tego, że nam się wydaje, że to jest prawidłowe, bo nie zawsze te prędkości są takie 1:1, jak faktycznie jest. Zdarzyło mi się parę razy, że pokazywało u mnie w samochodzie 70, a było 50, czy pokazywało 50, a było 30. Tu już się narażamy na mandat w takiej sytuacji, no bo policjant stwierdzi, że to jest nasza odpowiedzialność, nasza wina, że tej prędkości nie mamy prawidłowej.
Wielu kierowców pierwsze, co robi, wchodząc do samochodu, to właśnie wyłączy ten system, który informuje nas, że przekroczyliśmy prędkość. To jest jakby pierwsza rzecz, którą wyłączamy.
W tej chwili producenci już się powoli uczą, że siłą rzeczy kierowcy wyłączają informowanie o przekroczeniu prędkości, ale dźwiękowe. To znaczy w moim samochodzie na przykład mogę wyłączyć informowanie o przekroczeniu prędkości dźwiękowe, ale to wizualne nadal jest. Był taki moment, w którym producenci stosowali dosyć, jak to się mówi, może taki bat na kierowcy, czyli albo się dostosujesz całkowicie do tego, co my tutaj ci proponujemy, czyli będzie ci ta sygnalizacja się pojawiała, nawet jak tam 2 km przekroczysz, albo w ogóle nie będziesz miał asystenta znaków. Wydaje mi się, że producenci trochę teraz wychodzą naprzeciw kierowcom i jednak pozwalają wyłączyć sygnalizację o przekroczeniu prędkości dźwiękową. No ale ta wizualna nadal jest. To jest plus. Kolejnych aspektów, których wyłączamy, no to ci kierowcy starszej daty, na przykład tacy jak ja, jednak cały czas próbują tego asystenta linii, asystenta pasa ruchu wyłączać, bo im to czasami przeszkadza. Ja też mam taką obsesję jazdy, idealnej jazdy, co takim optymalnym torem jazdy. Nie zawsze to się pokrywa z tym, co jest narysowane na drodze, więc mnie trochę ten asystent pasa ruchu denerwuje. I tu też jest element, który może trochę uśpić naszą czujność, bo on nie zawsze zadziała w zakręcie, w którym my myślimy, że będzie działał. Znaczy te asystenty pasa ruchu i asystenty linii działają do pewnego kąta zakrętu. Może się zdarzyć, że nam się będzie wydawać na autostradzie, czy na drodze szybkiego ruchu, czy na drodze zwykłej. Okej, samochód tutaj powinien skręcić, on nagle zacznie skręcać, ale stwierdzi, że ten kąt jest za duży i pojedzie na wprost. Zdarzają się takie przypadki, sam doświadczałem tego typu, kiedy testowałem różnego rodzaju asystenty w różnych markach, że no nie zawsze on jest w stanie wykonać tak mocny skręt, jakby się nam wydawało, a na to trzeba zwracać uwagę. Jeśli mamy to połączone z aktywnym tempomatem, który jest ustawiony na określoną odległość za autem jadącym przed nami, może się to skończyć pojechaniem na wprost i wręcz przyspieszeniem samochodu.
Mamy jeszcze system kontrola trakcji. Jak to działa?
Kontrola trakcji to jest sformułowanie, które dla wielu osób może oznaczać różnie. Dla mnie kontrola trakcji to jest przede wszystkim kontrola układu napędowego, czy tego, jak samochód się rozpędza. Czyli popularny ASR, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Natomiast tak naprawdę, pewnie mówiąc kontrola trakcji, myślimy o układzie ESP, czyli systemie stabilizator jazdy, który współdziała z ABS-em i który ma na celu dohamować poszczególne koła w sytuacji, kiedy auto wpada w poślizg. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy nam się wydaje, że to jest kod nieśmiertelności dla nas. Jedna z marek niemieckich, która ma w swoim logo pierścienie, dawno temu wykazała, że niestety kierowcy, którzy wsiedli w nowoczesne auta i wiedzieli, że mają układy stabilizator jazdy, czyli ESP, z niemieckiego Electronic Stability Program, zdecydowanie ochoczo i bardziej, można powiedzieć, odważnie wjeżdżali w zakręty, licząc na to, że system utrzyma ich na drodze, no bo jeśli przecenili prędkość o 10-15 km na godzinę, no to jest nadal na tyle bezpiecznie, że stabilizacja toru jazdy pomoże im utrzymać się na drodze. Okazało się, że bardzo w wielu przypadkach ta prędkość była tak duża, że system nie był w stanie nic skorygować, bo tutaj nadal istotna jest przyczepność.
No no to jak powinniśmy jeździć, mając świadomość, że w naszym samochodzie są te systemy, które nam pomagają?
Przede wszystkim jeździmy tak, żeby systemy bezpieczeństwa, czyli mówimy tutaj na przykład o OSP, czy o ABS-ie, czy układzie, czy asystencie autonomicznego hamowania, który ma nam jakby ułatwić hamowanie awaryjne. Przede wszystkim jeździmy tak, żeby nie doprowadzać tych systemów do działania. Jeśli jeździmy cały czas na granicy przyczepności, kiedy cały czas tam kontrolka ESP mruga, albo kontrolka od ASR-u, czyli buksują naokoło mruga, czy w niektórych markach świeci się cała kontrolka, że jedziemy za blisko samochodu, to znaczy, że naciągamy pewne prawa fizyki, które są niezmienialne i możemy stracić po prostu przyczepność, więc utrzymujemy odległość, dostosowujemy prędkość do tego, co jest na drodze, ale też do tego, co my potrafimy, no bo generalnie to, że nam się wydaje, że potrafimy coś zrobić, to tutaj fizyka i przyczepność może nas niestety wyprowadzić z błędu.
Pod maską.
I na koniec jeszcze przypominamy o tym, jak przygotować samochód do zimowych warunków i jak się zachować, gdy przed nami jedzie na przykład solarka. Renata Rychlewska, Autostrada Eksploatacja.
Tak jak w przypadku innych dróg alternatywnych, warto mieć samochód przygotowany do zimy, czyli warto mieć opony zimowe, warto mieć ze sobą jakieś odmrażacze do szyb, odmrażacze do zamków, żeby nie zdarzyło się, że na przykład jeżeli na chwileczkę zatrzymamy się na parkingu autostradowym, że nie będziemy na przykład mogli wejść do samochodu z powrotem. O czym jeszcze warto pamiętać? O tym, żeby solarki, które jadą przed nami, traktować jako coś, co nam nie przeszkadza, tylko pomaga. Bo pracownicy nasi, którzy jeżdżą solarkami, mają za zadanie pomóc kierowcy w przebyciu tego odcinka w miarę szybko, ale bezpiecznie. Jeżeli my będziemy jechać za solarką, wiem, że to jest czasami irytujące, bo solarka nie jedzie tak szybko jak samochód, to możemy mieć pewność, że przed nami ta droga jest przygotowana do podróży. Jeżeli my wyprzedzimy solarkę, to nie miejmy pretensji do nikogo, że pas drogi może być jeszcze biały, czy jezdnia, jeżeli w takich ekstremalnych warunkach, może być na przykład trochę śliska. Więc pamiętajmy o tym, że solarki są po to, żeby nam pomóc, a nie utrudniać życie.
Pod maską.